Bracia wychodząc tu mówią, zaczynają słowami: chwała Bogu, cieszę się, że mogę być tutaj, albo że mogę być wśród was. I czy naprawdę mamy tą radość, że możemy tutaj być? To dobrze. Mogę was powitać słowami: chwała Bogu. Cieszę się, że mogę tutaj być i to jest dla mnie dzisiaj ogromną radością, że mogę stać tutaj, że będę mógł dzielić się z wami słowem, które może nie jest łatwe, ale jest posłane od naszego Boga. Słowo, które przeczytam, nie podam wam księgi najpierw i podam je bardzo mocnej cenzurze. Przeczytam tak, jakbym chciał, żebyście usłyszeli. Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość, a jego kapłani nauczają. Jego prorocy wieszczą, mówiąc: czyż nie ma Pana wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście. Chciałbym, abyście mi powiedzieli, czy może kojarzycie fragment, gdzie to jest napisane. Słucham? Nie. A co myślicie o tym? Co byście pomyśleli, gdyby tak prorok, bo to jest prorok, powiedział o naszym mieście? Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość. Jego kapłani nauczają, prorocy wieszczą. Czy nie ma Pana wśród nas, nie spadnie nas nieszczęście? Myślę, że dobrze byśmy pomyśleli. Może nawet lepiej to jest niż w naszym zborze, bo my nie mamy proroków, a to są prorocy, którzy wieszczą. I to jest taki obraz, który może nam dać, które mogą dać nam nasze oczy i nasze odczucia. Różnica między tym, jak my widzimy, a Bóg widzi, to jest tak, że my możemy się czymś zasugerować. My widzimy czasami tylko postępowanie, ale nie widzimy ludzkich zamiarów, ludzkich chęci i ludzkich pożądliwości i myśli. Chciałbym, abyście przeczytali razem ze mną tą księgę. Jest to księga Michała, 3 rozdział, od 11 wiersza, strona 991. Księga Michała, 3 rozdział, od 11 rozdziału. Słucham? 3 rozdział, od 11 wiersza, przepraszam. Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki, a jego kapłani nauczają za zapłatę. Jego prorocy wieszczą za pieniądze i na Pana się powołują, mówiąc: czy nie ma Pana wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście. Wiem, że teraz to na pewno wygląda dla was inaczej i widzimy może tą prawdę, ale taka jest prawda, jaką widzi Bóg. Czy my ludzie jesteśmy w stanie to zobaczyć, jeżeli tego nam nie objawi Bóg? Te słowa, ten fragment Słowa Bożego jest zatytułowany Napiętnowanie wodzów ludu. Ja chciałbym skierować to do nas, bo my jesteśmy wodzami swojego życia. I chciałbym mówić o tym, na czym są oparte nasze uczynki. Tutaj widać, że ich uczynki, ta sprawiedliwość, to nauczanie, te proroctwa, były oparte na zapłacie, na łapówce. Ale my potrafimy też oprzeć to na czymś innym. Chodzi mi o tą żywą obecność Boga w naszym życiu. To słowo skłoniło mnie do tego, aby wspomnieć na moje początki, moje początki z Bogiem. Wtedy, kiedy Jezus i Bóg był bardzo mocny, żywy i obecny w moim życiu. I porównywałem to z dalszym życiem, z tymi momentami, kiedy było gorzej, kiedy może było lepiej. Wiem, że jedynie Bóg jest w stanie nam objawić rzeczy w naszym życiu, które nam się wydają, że są dobre, ale oparte są na złych rzeczach. Ta sprawiedliwość była oparta na niesprawiedliwości. Była wymierzona tylko wtedy, kiedy została opłacona. Tego nie można nazwać sprawiedliwością. Tak samo może być w naszym życiu, kiedy nasza na przykład, nie wiem, czy cierpliwość jest oparta na strachu, czy może na czymś innym. Kiedy nasze, nie wiem, chodzenie do zboru jest oparte na przyzwyczajeniu, a nie na żywej tej chęci i gorliwości dla Boga, aby być w tej obecności Bożej, aby przeżywać tą społeczność tutaj. Chciałbym was i siebie zachęcić do tego, aby z całego serca dokładać tych starań, aby mieć tą żywą społeczność z Bogiem. Aby Bóg objawiał nam te rzeczy, które mogą być przed nami zakryte. O łapówek nie wręcza się tak, aby wszyscy je zobaczyli. Wręcza się je pokryjomu. Teraz, kiedy chcemy, aby nas leczono, to często musimy płacić lekarzom, aby uzyskać jakąś pomoc. Myślę, że każdy z nas słyszał o takich historiach i wie, że tak się dzieje. I być może z zewnątrz tego nie widać. Wie o tym tylko ten człowiek, który dał łapówkę i ten, który przyjął ją. Ale to my tak widzimy. My, którzy nie jesteśmy w stanie mieć wglądu do serc ludzkich. Natomiast Bóg jest w stanie to zobaczyć, jest w stanie nam to objawić. I to nie o to chodzi, żeby nam Bóg objawiał, że tamten komuś wlepił tą łapówkę, czy tamten postępuje w ten sposób, że jest sprawiedliwy tylko, kiedy ma w tym jakąś korzyść, ale o to, aby to wszystko Bóg nam objawił w naszym sercu. Przypominam sobie takie sytuacje w życiu, kiedy ktoś zwracał mi uwagę na przykład na jakieś postępowanie i najlepszą wtedy wymówką było to, taką wymówką chyba od diabła podsuniętą, moje sumienie mnie nie oskarża. Ja jestem czysty w tym. To jest zwalenie odpowiedzialności na nasze sumienie, które nie zawsze musi być czyste, które nie zawsze musi być takie, jak Bóg by chciał, które nie zawsze jest właśnie prześwietlone tym Słowem Bożym. Mnie sumienie nie oskarża. Tak łatwo to powiedzieć i mieć spokój. No sumienie mnie nie oskarża. Ale czy to sumienie jest tak, jakby Bóg chciał? A czy Boże sumienie nas nie oskarży w tej samej kwestii? To są trudne słowa. Trzeba byłoby przeczytać może ten cały rozdział i zobaczyć. To nie jest tak, że... Jak to się stało w ogóle, jak do tego doszło? Ci ludzie po prostu odrzucili Boże napomnienia. Nie chcieli ich przyjmować i wtedy Bóg od nich odszedł. Powiedział, że nie będzie proroctw. Ale oni powiedzieli, jak to nie będzie proroctw? No przecież jesteśmy wierzącymi ludźmi, tak? I mówili słowa, ale które już nie pochodziły od Boga. Tak samo jak my może odwrócimy się od Boga, od Jego słów, to Bóg nie będzie do nas już przemawiał, a my przecież nie przyznamy się do tego, że nie ma w naszym życiu Boga, że Bóg nie żyje w naszym sercu, że nie mówi do nas i będziemy chodzić dalej na nabożeństwa. Będziemy dalej modlić się, będziemy dalej słuchać Słowa Bożego, ale czegoś już nam będzie brakowało. To nie będzie już to samo. Kiedy słyszymy napomnienie, módlmy się do Boga, aby to były napomnienia i słowa od Niego skierowane. I aby nigdy, przenigdy nie powiedzieć, kiedy to jest od Boga słowo, aby nie powiedzieć, mnie sumienie nie oskarża. Mnie to nie dotyczy. Ale myślę, że dla Boga warto wszystko oddać, bo On dla nas oddał swoje życie. Nie warto rozliczać się z tego, Boże, ale ja muszę to stracić. On dla nas stracił wszystko. O wiele więcej, niż my jesteśmy w stanie stracić dla Niego. Niech te słowa zapadną w nasze serca i dotykają się nas. Niech Duch Święty też spocznie na naszych sercach i niech nas wypełnia tym słowem, niech nas prowadzi w tych słowach. Amen.
Chwała Panu Jezusowi. Jezus tylko sam. On. Bracia i siostry, kiedy brat czytał, to było Boże poselstwo do zboru i do naszego życia. Może do was, ale przede wszystkim do mnie. Dziękuję ci, bracie. Byłeś posłuszny Panu i powiedziałeś, co Bóg położył na twoje serce. A ja nie mogłem śpiewać tej pieśni, tylko byłem wdzięczny, że Jezus tylko sam. A wiecie, dlaczego tak myślę? Kiedy zobaczyłem Pana Jezusa Chrystusa nad Jordanem i przyjął wolę Bożą i powiedział, Jan mówi, ja powinien być od Ciebie ochrzczony, a mi zostaw. To jest Boża sprawa. Tak ma być. Następnie, kiedy Duch Święty go wyprowadził na pustynię, kiedy był w największym pragnieniu, nie przyjął łapówki. Wiemy, o kogo chodzi? Wiemy, znamy tą sytuację? Pokłoń mi się, a oddam ci wszystkie królestwa świata. Czym byłby związany Jezus? Łapówką. Poddałby się pod wolę tego Pana, tego świata. Pamiętacie, w czwartek powiedziałem, kiedy Jezus rozmawia z uczniami i w pewnym momencie mówi, chodźcie, pójdziemy stąd, bo idzie władca tego świata. A ja powiem inaczej, chodźcie, pójdziemy stąd, bo idzie łapówkarz. On chce przekupić ciebie i mnie, abyś nie wypełnił wolę Bożą Ojca. Abyś nie wypełnił wolę tego, który ciebie umiłował i którego ty powinieneś miłować jako syn. I popatrzmy, jak wspaniała, czysta droga Jezusa Chrystusa była. Nie będę czytał z Biblii, bo wiemy to wszystko, ale ta pieśń jest wspaniałym obrazem tego. Jakżem ja szczęśliwy, iż znalazłem Pana, że mię drogi Zbawca wziął na własność swą. Była moja dusza grzechem tak związana. On się do mnie skłonił, On uwolnił ją. W swej miłości wielkie rany me zawiązał, godzien mojej chwały. Jezus tylko sam. Jezus tylko sam. Jedyna alternatywa, jaka zaistniała, aby wolność dać, uwolnić, aby uzyskać zbawienie wielu dusz z pęd diabelskich z tego więzienia. To było posłuszeństwo bezwzględne Jezusa Chrystusa swojemu Ojcu. I gdyby ten wielki przetarg zbawienia świata został przegrany, byłbyś i ty, i ja przegrany. Nie bylibyśmy na tym miejscu, nie bylibyśmy zbawieni, nie mielibyśmy pewności, radości zbawienia, przebaczenia grzechów. A Jezus tylko sam, On przewidział konsekwencje. Przyszła mi taka myśl, że niekoniecznie to musi być taka, bo to była nieoficjalna łapówka, ale oznajmiona na cały świat. Każda łapówka wyjdzie na zewnątrz, czy wcześniej, czy później. I ta łapówka na pustyni była ofiarowywana. Nikt o tym nie wiedział. A jednak zostało zapisane i cały świat bębni na ten temat. Taką łapówką nieraz może być moja praca, twoja praca. Diabeł może dać dobre stanowisko wierzącemu, dobrą pensję i powie: milcz, bo cię wywalą z pracy, jak będziesz mówił o Jezusie Chrystusie. Ale Pan Jezus Chrystus nie chciał bezpośrednio walczyć z diabłem, chociaż robił to częstokroć, ale robił to w swój Boży sposób. I mówi: chodźcie, odejdziemy na ten moment. Jeżeli dziecko Boże jest na swoim stanowisku pracy, a nie może zaświadczyć bezpośrednio, to ma możliwość modlić się. Aby Bóg tak ukształtował te wszystkie sytuacje, aby zmienił i aby Bóg w swój specjalny sposób wykonał zbawienie osób, które leżą nam na sercu. Jak Bóg pokierował życiem Jezusa Chrystusa? Znamy wszystko w Ewangeliach. Posłuszeństwo woli Bożej było zbawieniem świata. I nasze posłuszeństwo Bogu przyniesie zbawienie ludziom, za którymi się modlimy. Taki jest Boży plan i Boże działanie. Umiłowani, tak Bóg położył też na serce mi, to jest prawy wstęp, to co powiedziałem, to słowo bardzo mocno mnie poruszyło. Żeby jego nie zapomnieć, musiałem powiedzieć na samym początku. Kochani, chciałbym, Bóg od jakiegoś czasu położył mi na serce sprawę Paschy i Wieczerzy Pańskiej, a więcej mówiąc tego święta Wielkiej Nocy. Kiedy Bóg miał coś w planie i powiedział narodowi izraelskiemu, temu, którego wybrał, my jesteśmy też narodem Bożym wybranym, Bóg w stosunku do nas ma jakiś plan. W związku z tym planem chce, aby nasze życie było prowadzone. Po co? Ja przeczytam może taki krótki wiersz, który tyczy się dwóch historii, które wiążą się w jedną wielką. Stary Testament, druga księga Mojżeszowa, 12 rozdział, mówi o wyjściu Izraela z Egiptu. I to się działo w jedną wielką noc. I wiersz, który chcę przeczytać, tak bardzo ładnie, skrótowo mówi na ten temat. Za progiem krwią skropionym me dzieci i ja wraz. Zwiastun nieszczęścia idzie przez cały wielki kraj. Nie ma innego schronu, gdzie nas nie dojrzy wróg. Jedyną nam nadzieją jest krwią skropiony próg. To jest Stary Testament, a teraz Nowy. Boży Baranek cierpiał i wziął nasz grzech na krzyż. Przez wiarę krew baranka skropiła nasze drzwi. Kropli tych lęka się pragnący wejść tu wróg i tak ochrania nas dziś krwią skropiony próg. Przeczytajmy może kilkanaście wierszy z tego 12 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej. I rzekł Pan Bóg do Mojżesza i do Arona w ziemi egipskiej, mówiąc: ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeśli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sobie sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść. Należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednorodny, może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba odźwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z prześnikami, gorzkimi ziołami. Nie jedźcie z niego nic surowego, ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości. Głowa razem z odnóżami, częściami środkowymi. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana. Jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. a w ten sposób spożywać będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Tej nocy przejdzie przez ziemię egipską. Przejdę. Tak. Ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie się was zgubna plaga. Gdy uderzę ziemię egipską, dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. I tak Żydzi to wykonywali przez wieki, aż do dni dzisiejszych. Jest to znakiem dla Żydów. To sobie przypominają przy każdej okazji, a nawet i co tydzień, kiedy obchodzą sabat, każdego wieczoru mają specjalne na to przygotowanie. Jak się to ma do nas, do chrześcijan? Jak, że my w tym mamy jaki udział? Ten wiersz bardzo ciekawie nam tutaj to powiedział. Według judaistycznych Żydów, którzy doszukiwali i doszukują się wartości tego, co my chrześcijanie mówimy, że my przyjęliśmy Jezusa jako swojego Zbawiciela, coś w tym jest. I kiedy szukali, doszukali się wielkich wartości. Judaizm i chrześcijaństwo są tak nierozdzielnie powiązane ze sobą, jak na przykład nasienie i kwiat, drzewo i owoc. Tak silnie związane są ze sobą. To Żydzi doszli do takiego zrozumienia. To, o czym mówię, pisze profesor teologii judaistycznej i chrześcijańskiej, który jest chrześcijaninem mesjanistycznym. Bracia i siostry, nigdzie nie widać lepiej tego związku organicznego, jak właśnie w świętach, które zostały przekazane w Starym Testamencie dla Żydów i dla nas, którzy czytamy Nowy Testament. Żydzi, kiedy powiedziałem, że ta siostra, która nas oprowadzała po Izraelu, że my rozprowadzamy przede wszystkim Nowy Testament, to się bardzo obraziła. Żydówka, chrześcijanka, mesjanka. Jakże to? Rozdzielacie całą Biblię, rozdzielacie na pół, dajecie tylko Nowy Testament, a gdzie Stary Testament? Była przerażona. Tak patrzą ci, którzy z korzeni na tą sprawę się przypatrują. I teraz, kiedy czytamy Stary Testament, widzimy, jak dokładnie to wszystko się w Jezusie Chrystusie wykonało. Popatrzmy, oni kultywowali to, powiedzmy, 15 wieków przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Rok w rok nakaz wykonywali. I kiedy Jezus Chrystus przyszedł na świat, jest napisane w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale i wierszu 17 do 19 pisze tak. Pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i rzekli do Niego, gdzie chcesz, abyśmy przygotowali Ci baranka wielkanocnego. Wtedy Jezus powiedział, idźcie tam do miasta, do takiego człowieka, tam jest przygotowane pomieszczenie i w tym pomieszczeniu przygotujecie wieczerzę paschalną. Kiedy Jezus Chrystus się z nimi spotkał już tam na miejscu, powiedział, gorąco pragnąłem, aby się spełniły słowa zapisane. Wiele razy, kiedy rozmawiał z uczniami, to powiedział, oto idę do Jerozolimy, tam będę prześladowany, tam będę zabity. Jakże Pan Jezus Chrystus czekał na ten moment, w którym dopełni się to wszystko, co było przez wieki kultywowane. Rzeczywistość w Nim wykonana, w Jezusie Chrystusie. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Tak świadczy nam Nowy Testament. Oto ten, który przyszedł, aby położyć ofiarę za cały świat. Jezus tylko sam, śpiewaliśmy. Popatrzmy, gdyby przyjął tą łapówkę, byłby związany łapówką i musiałby robić zgodnie z tym, co łapówkodawca by zaofiarował. Jedyna możliwa alternatywa zbawienia wszystkich ludzi. O nim prorok mówi, że ten baranek Boży przyszedł, prawda, wziął wszystko, co najgorsze na siebie, nasze rany, nasze bóle, nasze boleści. A kiedy zwyciężył, w ostatnich wierszach tego rozdziału pisze, zobaczył wielki owoc tego wszystkiego, co wykonał i dał dary ludziom. Życie wieczne. Czy możemy sobie wyobrazić ten moment, w którym będziemy zachwyceni, zabrani, obdarowani przed obliczem Bożym? Oto ta tradycja wielka i do dnia dzisiejszego Żydzi obchodzą ją jako pamiątkę, że tak powiem, każdego razu. Dla nich jest to innego rodzaju przykład, innego rodzaju wzorzec. Pisze, że Pascha i Wielkanoc, ta Wielka Noc, o której żeśmy tutaj czytali, obchodzona przez Żydów, jest w tym samym okresie czasu. Koniec marca, początek kwietnia. Tak dziwnie to się zbiegało. I chrześcijaństwo też tak to dziwnie przyjęło. Patrzmy, splot wydarzeń. I oni obchodzą to jako czas wyzwolenia i czas radości. Tak to się nazywa, Żydzi. I w dniu dzisiejszym oni to nie nazywają Wielkanocą, bo my to nazywamy Wielkanocą. Ale dlaczego dla nas jest to noc wielka? Dlaczego to pytanie takie mogłoby paść? To Żydzi mogą powiedzieć, to była dla nas wielka noc wyzwolenia. Z czego? Z domu niewoli, z Egiptu. Czas wielkiego triumfu, kiedy Bóg pokazał swoją potęgę i moc i Faraon powiedział, wynoście mi się stąd. Bo śmiercią naznaczył swoje działanie. Musiało dojść do apogeum. To była wielka walka, Boże zwycięstwo. Mówi, ale wy bądźcie przygotowani na ten moment. Wy. I dlatego w nocy, w pośpiechu, mieli przygotować tego baranka z laską w ręku, opasani, przygotowani. Ciasto było zaczynione, nie było czasu jeszcze zrobić tego ciasta jak należy. I wyszli, prawda, w nocy z tym ciastem, z tym chlebem, prawda. I to było ciasto bez zaczynu zakwaszenia. I od tego poszło prześniki, bez zakwasu. Zostawili ten cały kwas w Egipcie, a wzięli ze sobą wszystko czyste. Wyszli wygnani bez mała, ale wyszli ubogaceni. Bóg dał im jakieś przychylne serca u tych Egiptów. Wiecie co? To dziwne. Jeszcze dali im złoto, prawda? Całą masę majątności. Wyszli potężnie ubogaceni. Może to była wypłata, którą Bóg im dał za to, że ciężko pracowali w Egipcie. To Boże kierownictwo. No oni mi dali, a ja nie oddałem. Boży dar. Patrzcie, zbiegi okoliczności. Bóg posyła pewne sytuacje i w naszym życiu, które powodują, że nam się wydaje, że to są zbiegi okoliczności. Ale tak jak brat powiedział, zastanówmy się nad tym, jak Bóg kieruje sytuacjami. I tak pokierował w ich życiu. I oni wdzięczni, że zostali wyzwoleni z tej ciężkiej pracy, z tego mozołu wyszli. Prawda, że droga pańska, która im tam była pokazana, nie była łatwa przez pustynię. Ale i nieraz nasza pustynia jest trudna, ale na tej pustyni Bóg najwięcej do nas mówi. W momentach trudnych Bóg najwięcej objawia cudów w naszym życiu. Ja będę skrótował, tak mówił na ten temat, ale kiedy oni obchodzą co roku tą pamiątkę, to co roku sobie przypominają szklanka słonej wody, Czerwone Morze, płacz, łzy. Czerwone Morze to jest znak Twojego chrztu. wyszedłeś ze świata, idziesz do ziemi obiecanej. Także jest, są cztery kielichy, nie wiem dlaczego cztery kielichy, z winem, które pije cała rodzina. A Jezus powiedział, oto krew moja, która się za was wylewa. Stary Testament, Nowy Testament. Jest tam także samo taki eliksir, jak ja to nazwałem, taka masa zrobiona specjalna z jabłek, z orzechów i z czegoś jeszcze, bardzo smakowita rzecz, ale to przypominało im glinę, którą urabiali i robili cegłę na budowę wielkich miast, które tam im faraon nakazał. Znak wielkiej pracy niewoli. Ale także samo jest nadzieja, bo Bóg im powiedział, że będę wam towarzyszył, będę z wami, będę was prowadził. I przyjdzie wyzwoliciel, który wprowadzi was do ziemi obiecanej i będzie Mesjasz wam dany, który będzie wam królem, będzie wami rządził, znamy, ja tylko tak skrótowo mówię. I oni oczekiwali na tego Mesjasza, króla wiecznego. W pewnym momencie zabrakło cierpliwości i powiedzmy powołali swojego króla własnego. Nie chcieli Bożego Króla, albo zabrakło im cierpliwości, zrobili własny porządek. Nie powiem, że w XX wieku pewni Żydzi, którzy już nie mogli się doczekać na przyjście Mesjasza, znaleźli własnego komunistę Mesjasza. Bo Żydzi komunistów wynaleźli. Niewierzący Żydzi. Znamy te nazwiska. Widzimy, to był tylko slogan. Upadło szybko, obłuda. To, co my chcemy robić, to częstokroć nie jest wolą Bożą, ale bardzo się cieszę, że jeszcze raz powtórzę to słowo, które Pan powiedział. Słuchajmy słowa Pańskiego. Bóg do nas chce powiedzieć i On wie, w jakim czasie do nas przemówić dokładnie. I kiedy lata mijały, by się wydawało, że spełnianie się tych wszystkich zwyczajów, które Żydzi mieli, jakby nie miało swojego znaczenia. Ale im przypominało cały czas wyzwolenie, cały czas wyzwolenie. Pamiętaj, że będziesz obchodził to co roku, robili co roku. I kiedy Jezus Chrystus, to jest dzisiaj pamiątka, tak, bo to Niedziela Palmowa, dzisiaj świat obchodzi, kiedy Jezus Chrystus wjeżdżał do Jerozolimy, ta siostra też powiedziała, co bardzo mocno mi to uzmysłowiło, czytając w pewnej literaturze, że oni nie wołali Hosyjanna, tylko bardzo bliskie słowo, Hoszyjana, synowi Dawidowemu. A to znaczy troszeczkę coś więcej, coś inaczej. Hoszyjana to jest chwała na wysokościach Bogu i synowi Dawidowemu. A Hoszyjana oznacza zbaw nas, królu i zbawco, synu Dawida. Oni wtedy wypowiadali słowa prorocze, ale oczekiwali, bo przecież oni widzieli w nim króla, Mesjasza, chcieli go powołać w pewnych momentach. Ale nie stało się zbawienie tak, jak oni chcieli. Bo nie widzieli w nim Baranka Bożego, widzieli w nim króla. A on przyszedł jako król, który teraz nad całym chrześcijaństwem panuje, prawda? Ten Jezus Chrystus panuje w wielu sercach. Z zeszłego roku nasz Parlament chciał go powołać królem Polski, wiecie, no takie to śmieszne troszeczkę jest. Ale zostali wyprostowani. Jak my nieraz po ludzku rozsądzamy sprawy Boże, niestety tak być nie może. I Bóg wykonał swój plan, swój sposób. Powiedział Baranek Boży i będzie królował. Jak to powiązać? Pokora z chwałą zostało powiązane. Na dzień dzisiejszy wielu ludzi wyznaje Jezusa Chrystusa, ale w sposób ludzki w Niego wierzą, w sposób ludzki tradycyjnie przyjmują to wszystko, co się dzieje i właściwie jest to tradycją lub historią lub zwyczajem, ale nie ma w tym Boga. Dzisiaj radio słuchałem, jakże wiele ciekawych rzeczy było powiedzianych, ale to taka groch z kapustą przemieszane i właściwie piękny folklor wyszedł z tego wszystkiego. Gdzie w tym jest Bóg? Bracia i siostry, jakże ważna jest rzeczywistość tego, co Bóg czyni. I ta rzeczywistość w pewnym momencie zaistniała w narodzie izraelskim, kiedy Bóg powiedział, a ta krew będzie pomazana na ościeżach, bo przyjdzie rzeczywistość śmierci. Ja przejdę i zabiję wszystkie pierworodne. Strach, przerażenie, tragedia. I taka rzeczywistość nieraz w życiu moim, twoim, naszego miasta czy naszego narodu może zaistnieć. I wtedy dopiero wszyscy zaczną wołać do Boga i uciekać zgodnie z rozkazem Bożym, a ten naród może ich wypędzić. Musi być w jakimś momencie moment przełomowy, w którym trzeba będzie podjąć decyzję. Nie ma wyjścia wtedy. To może być moment duchowego narodzenia twojego, mojego życia. Kiedy już nie możesz wytrzymać w tym świecie. Boże, ratuj. Boże, wyprowadź mnie z tego. Boże, uczyń cud. Wtedy Bóg bierze twoje i moje życie w swoje ręce. To jest właśnie ta wielka noc. To jest ten moment wielkiego przełomu. To jest ten moment zobaczenia ofiary Jezusa Chrystusa, ta wieczerza pańska. Twoja społeczność bezpośrednia z Nim. I ta tradycja, którą Żydzi obchodzili przez wieki i do tej pory obchodzą cały czas wiernie, pełni optymizmu i wiary, że przyjdzie Mesjasz, że przyjdzie Jezus, jest dla nich żywa. Jest to ciągłym przypomnieniem wyzwolenia tych 3,5 tysiąca lat wcześniej wydarzeń. Na dzień dzisiejszy, chociaż jest wojna między chrześcijaństwem a judaizmem, w jakikolwiek bądź sposób ona się toczy, więcej czy mniej w konfliktach, to bardzo często ja sobie przypominam, kiedy Żydzi przygotowywali się do tego święta, ja sobie tak, może nie bezpośrednio, ale tak odczuwałem w atmosferze, jakże chrześcijanie ich za to potępiali. Za to samo, co czego my jako chrześcijanie dostąpiliśmy w Jezusie Chrystusie. Jakieś tam zwyczaje obchodzą. A to wszystko rzutowało na kogo? Na Baranka Bożego Jezusa Chrystusa. I teraz te dwa wielkie zwyczaje, mając Stary i Nowy Testament, kiedy czytamy, widzimy jedną wielką spójnię. Jakże powinniśmy, jakże możemy, jakże chcemy być wdzięczni Bogu za to, co się stało wtedy. Stało się symbolem tradycyjnym i kiedy przyszedł czas tej Paschy, tych prześników, prawda, Jezus mówi, gorąco pragnąłem, aby w tym momencie, dlaczego Jezusa nie ukrzyżowano w innym momencie, tylko na czas Paschy, na czas tej Wielkiej Nocy, przypomnienia, na czas naszego święta, nazwijmy też naszego dzisiaj. Dlaczego go w piątek osądzono? Dlaczego go w czwartek na piątek osądzono? Dlaczego w piątek go ukrzyżowano? Bo on w piątek, jak ten baranek, miał być w piątek zabity i w nocy przygotowywany, w nocy sądzony, tak? I ofiarowany. Piątek. Aby na sabat być spokój. I dlatego Bóg powiedział, i od tego dnia będziecie codziennie, dokładnie co roku w tym dniu obchodzić tą pamiątkę. I to był czas naznaczony, aż na tydzień czasu nawet, abyście dobrze pamiętali ten czas wyzwolenia. Jakże my jako chrześcijanie, myśląc o tym, częstokroć nie zastanawiamy się. Popadamy też troszeczkę w podobną tradycję tego świata. Ale jak dobrze jest, kiedy mamy ten czas takiego gruntownego zastanowienia się nad tym, co to się stało. Kiedy brat mówił, ja byłem mocno poruszony tym, Jezus tylko sam nie przyjął tej łapówki. To było słowo posłane jako słowo wielkiego proroctwa. Ja dostałem objawienia w tym momencie. Gdyby Pan Jezus przyjął łapówkę od diabła, Królestwa Świata, nie byłoby tego wszystkiego i my nie bylibyśmy dziećmi Bożymi zbawionymi. Jezu, zbaw nas ode złego, wołali ludzie. Na ile oni byli świadomi? Na ile świadomi są dzisiaj ludzie, którzy wołają, zbaw nas? Na ile ludzie, kiedy mówią modlitwę Ojcze nasz, zbaw nas ode złego, na ile są świadomi i na ile z wiarą wypowiadają te słowa. Na ile są świadomi, że stało się dla całego świata, tak jak wtedy dla całego narodu, wyzwolenie. Kiedyś, kiedy staniemy przed obliczem Bożym w niebie, dopiero zrozumiemy może w pełni, jakie wielkie dzieło się stało. My w tej chwili to cząstkowo poznajemy. Ale wtedy, w tej chwale, kiedy będziemy przed obliczem Bożym, dopiero zrozumiemy, z jakiej tragedii zostaliśmy wyrwani, bo zobaczymy tą przepaść i wieczne potępienie i ten wieczny Boży raj. Dopiero zrozumiemy ten kontrast, tą tragedię i chwałę Bożą. Bracia, ja tak próbuję to zrozumieć. I kiedy próbuję się nad tym zastanawiać, serce mi chodzi coraz mocniej. W pewnym momencie muszę się uspokoić i tylko powiedzieć, Panie, ja tylko uwielbiam Ciebie za to. Dopomóż mi być wdzięcznym, na ile jest to możliwe. Na ile jest to możliwe. Jeszcze mam jeden wniosek dla nas, pielgrzymów na tej ziemi. Taki końcowy już. I bądźmy wdzięczni Bogu za to, co czyni w naszym życiu, że Słowo Boże do nas przemawia, że nie mamy przekupnych kaznodziei, proroków, nauczycieli, ale autentycznych, Boga bojących się ludzi, którzy nam służą i módlmy się za nimi. Taka jedna uwaga i myśl na koniec mi przychodzi. Naród izraelski nie wrócił do Egiptu, do domu niewoli. A zadam teraz pytanie, na ile my wracamy do Egiptu? Ile razy wchodzimy z powrotem w to życie egipskie? Po chrzcie przeszli przez to Morze Martwe, wielki cud, Czerwone Morze, i nie wracali się, a Mojżesz ich twardo prowadził do przodu. Jak zwątpili, Bóg okazywał cuda. Tacy są nasi bracia, siostry, jeden drugiego wspieramy. Nie załamuj się, nie wracaj, nie upadaj, nie idź z powrotem. Tam jest twój cel. Nie wracajmy do Egiptu. Nie babrajmy się w tym błocie egipskim, ale patrzmy na Pana i Jezusa Chrystusa, dokończyciela wiary naszej. Niech nasz Pan jest uwielbiony, a nasze serca niech są mocno złączone z Nim, aby i ten stary zwyczaj, który znosili Żydzi, był naszym nowym zwyczajem, zwyczajem życia, nie tradycją, ale zwyczajem życia, które prowadzi do życia wiecznego. Chwała Bogu za to, co uczynił dla naszego życia. Amen.
Chwała Panu Bogu. Marcin zachwiał taką jedną z naszych ulubionych i wydawałoby się pewnych furtek. Mnie sumienie nie oskarża. I wtedy czujemy się bezpieczniej. A może być całkiem źle. Bo czy Boże sumienie też nie ma nic przeciwko temu? To najchętniej mówią ludzie, którzy chcą zamknąć za sobą, wiecie, furtki do napominania. Chcą mieć sprawę z głowy, że tak powiem. Mnie sumienie nie oskarża. To mówią najczęściej też ci, którzy mają sumienie chore. Bo nie zawsze ono jest w zgodzie z Bożym sumieniem. Jak człowiek popełnia nieprawość, to ma zatrute sumienie i może go nie oskarżać. Ale apostoł Paweł, który miał, powiem, zdrowe sumienie i niezatrute, i miał czyste życie, on powiedział tak: moje sumienie mnie nie oskarża. Ale to jeszcze niczego nie dowodzi. Ja tak mówię teraz swoimi słowami, bo nie pamiętam, dokładnie nie chcę mówić. Ale to niczego nie dowodzi. Widzicie różnicę? Szczerego, otwartego i tego, który jest nieszczery i chce zamknąć i mieć z głowy problem. On mówi: mnie nie oskarża sumienie. I fajrant. I koniec. A Paweł mówi: mnie też nie oskarża sumienie. No niby jedno, nie są jedno, to jest całkiem co innego. Ale to jeszcze nie wszystko. Mówi, bo tym, który mnie sądzi, jest Bóg. A nie moje sumienie tylko. Ono sądzi, dobrze, ono pomaga nam w tym sądzie, ale często diabeł nas kusi do tego, namawia do tego i to mu się udaje, że żeby spolegać na swoim sumieniu i na tym się, i na tym poprzestać. To jest, powiem, w rzeczach, ja mówię o rzeczach, których może nie ma wyraźnej odpowiedzi w Słowie Bożym. To i wtedy, kierujemy się sumieniem. Jak nie ma wyraźnie, prawda, czegoś, to się kierujemy sumieniem. Na przykład nie ma w każdej sytuacji, w jakiej jesteśmy, jaka nas spotyka gdzieś tam, jakieś wydarzenia, które przeżywamy, jak się zachować. No nie ma. No. I wtedy powołujemy się na sumienie, ono nam pomaga, prawda? I wtedy kierujemy się sumieniem naszym. Tak, ono najczęściej dobrze nam radzi. Ale co się dzieje, kiedy Słowo Boże mówi tak, a my mówimy, a sumienie mnie nie oskarża. Na przykład, kiedy Słowo Boże mówi, że mamy być skromnymi, a my nie jesteśmy skromnymi. I mówimy, ale mnie to nie oskarża. Co jest wtedy? Sumienie nas nie będzie sądzić, nie sądzi, ale Słowo Boże będzie nas sądzić. Jednak nie nasze sumienie, ale Boże Słowo. I kochani, kiedy zamykamy, powiem, te drzwi przed Bogiem, drzwi Bożego sądu, drzwi Bożych przykazań, wtedy pojawiają się tacy prorocy i tacy nauczyciele, jak którym to żeś czytał? Który był? Ile? Wtedy jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki, a jego kapłani nauczają za zapłatę, a jego prorocy wieszczą za pieniądze. Wtedy pojawiają się, jak jesteśmy niewrażliwi na Boże Słowo, przestajemy być wrażliwi na Boże Słowo i czymkolwiek to tłumaczymy, że to dla Starego Testamentu tylko się należało, a my jesteśmy tak, że to dla Koryntian, a my nie, że to dla Rzymian, a my nie, a to dla Efezjan, a nie dla nas i tak dalej. Jeśli odrzucamy, zamykamy na Boże Słowo się, to wtedy zaczynają się pojawiać fałszywi. Bo trzeba mieć. Bóg powiedział, Marcin mówił o tym rozdziale, żeby przeczytać go, że Bóg powiedział, nie będę posyłał słowa, ponieważ zatwardzili swoje serca, więc ode mnie nie wyjdzie słowo. No ale my potrzebujemy słowa. I wtedy pojawiają się, wtedy mają miejsce. Wtedy to jest scena przygotowana dla fałszywych proroków, dla fałszywych nauczycieli, którzy za zapłatę prorokują, wieszczą, nauczają. I zwodzą. Mamy proroków. Jest dzisiaj wielu tych fałszywych proroków. Ludzie pozamykali, powiem, w kościołach, pozamykali dla Bożych przykazań. Nie ma poszanowania dla Bożych przykazań. Nie ma poszanowania dla Bożych przykazań dzisiaj. Kochani, kiedy takie ostatnie kazanie słuchałem o świętości. Wiecie, i niesamowicie takie mocne słowa o świętości. O świętości naszego życia. I ten brat powiedział, dlaczego się tak stało dzisiaj, że jeśli mówisz o świętości, to nikt cię nie chce słuchać. Ba, mało tego, śmieją się z ciebie. O czym ty gadasz? Jaka świętość? Jezus był święty i starczy. Wiecie, bo jak mówić dzisiaj o świętości Bożego ludu, kiedy lud Boży siedzi w telewizji na przykład? Siedzi w brudzie, w dziadostwie, bez nadziei. Siedzi w tym. Jak mówić o świętości? Nie wolno mówić o świętości. To się kłóci. Jak mówić o świętości, kiedy ludzie siedzą w swoich pożądliwościach i żyją według swoich pożądliwości, według świeckiej mody, modły? Jak mówić o świętości Bożej? Wiecie, i szatan zdobył przewagę i dziś jest wstyd mówić o świętości. My mówimy tak i mamy rację, że katolicy, nasz kraj chrześcijański, ale powiedz o Jezusie z kimś, pogadaj, nie? Wstyd. O polityce możesz, o byle czym możesz, ale o Chrystusie, prawda? My mówimy, ale kraj chrześcijański, nie? Pogadaj z nimi. Ale my, protestanci, boimy się mówić o świętym. To jest to samo. Idziemy w tą samą furtkę. Bo jak mówić u nas o świętości? O Bożej świętości. I Bóg powiedział, nie będzie słowa ode mnie. No to się pojawili ci, którzy za zapłatę, to co uchołę chcą. I dzisiaj nie ma tego. Człowiek zamknął swoje serce na Boże Słowo, bo ono nie pasuje, bo Boże przykazania nie pasują do dzisiejszego czasu i do naszych warunków, tak jak my żyjemy. Odrzucić, zamknąć na nieczystość, zamknąć drzwi, wyrzucić z domu nieczystość, z serca swojego wyrzucić, jak jej tyle wokół. I pojawili się fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele. Wiecie, ilu ich jest? I co wyrabiają? I co wieszczą? I idą za nimi. I ludzie są zwiedzeni. A zaczęło się od tego, że człowiek zamknął serce na Boże przykazania, a przez to zatruł swoje sumienie i mówi, mnie sumienie nie oskarża. I może cię nie oskarżać do końca twojego życia, aż staniesz przed Bogiem i Boże Słowo cię oskarży. Taki znamienny przykład, który często, może już parę razy mówiłem, ale jeszcze raz powiem o pewnej konferencji, która wiele, wiele może już lat temu, międzynarodowa konferencja w Europie, braci znanych, ważnych, nie byle kogo, że tak powiem, która spotkała się i obradowała. I trafił tam jeden taki bardzo pobożny i pokorny brat. Znany też, ale nie chciał iść z nimi w jednym jarzmie. Ale lubili go, bo nie mieli co do zarzucenia jemu. Bo widzieli jego wierne życie przed Bogiem. I on tam gdzieś przy przejazdem był i chcieli go zaprosić, aby wziął udział też w tej chodź. A o czym tutaj mówicie? A my rozsądzamy Słowo Boże, czy chrześcijanin może jeść z krwią? Bo jest problem. Bo w wielu zborach jest problem. Czy może... I ponieważ on nie chciał zostać, on się go pyta, a jak wy? A jak wy? Jak u was? A mówimy tak jak w Słowie Bożym. A on, aha, to wy nie jecie krwi. Proszę? Koniec konferencji powinien być. Ale konferencja była. Wiecie co, tak samo można powiedzieć, a jak tam u was z nakryciami głowy? No, my mamy takich proroków, którzy nam powiedzieli, że to dla Koryntian. A my jak? A wy jak tam w pouczyni? A my tak jak w Słowie Bożym. Aha, nakrywacie głowy. Proste. Ale jak się chce zamknąć furtkę, to wtedy się pojawiają fałszywi nauczyciele. I oni mają posłuch. Bo jak to u nas w ludzie Bożym ma nie być proroctw? Jak to w ludzie Bożym ma nie być namaszczonego słowa? Jak to? No przecież jesteśmy Bożym ludem. Jak tego nie będzie, to znaczy coś z nami nie tak. Więc przychodzą ci, którzy mówią, że mają namaszczenie. I zwodzą ludzi. I robią straszne rzeczy. A to ma miejsce. A to jest, powiem, legalne już wtedy, ale powiedzieć o świętości to jesteś jakiś z innej planety. Czy nie ma Pana wśród nas? No, było tak, że nie było Pana. Ale oni byli przekonani, że Pan jest i nie spadnie na nas nieszczęście. Czy nie ma Pana wśród nas? I jakże wielu ludzi wychodzi w przekonaniu, że był Pan wśród nich, ale Pana nie było. Bo Pan nie jest tam, gdzie jest nieprawość. Bo Pan nie jest tam, gdzie człowiek zamyka ucho na Boże Słowo. Bo Pan nie jest tam, gdzie człowiek nie chce iść za Jezusem, a wybiera sobie własną swoją drogę, własne swoje cele. Prawda? I gdyby tak mówić o tych rzeczach, one drążą, one powiem, dokuczają, one doskwierają ludziom, którzy nie chcą po prostu poddać się pod Boże Słowo. I dlatego się o tym nie mówi. Już się o tym też nie pisze. Lepiej zostawić, lepiej... Ach, to nie są najważniejsze sprawy, się mówi. Wierzymy, że Jezus za nas umarł. Ach, to jest najważniejsze, że zbawił nas. Ach, zostawmy resztę. Ale Pan Jezus powiedział, że w Słowie Bożym czytamy, Pan Jezus powiedział, pójdź za mną, żeby się uczyć życia, żeby tak żyć, żeby, powiem, zewlec z siebie wszelką nieprawość. Po co iść za Jezusem? Po co Jezus mówił, pójdź za mną? Jak mnie zbawił już, to po co ja mam iść za Nim? Jak ja jestem zbawiony, ja dostąpiłem zbawienia. Ja przeszedłem przez Morze Czerwone, jak brat powiedział, przez chrzest. Mam go za sobą. Po co Jezus mi mówi, idź za mną? No po co? Jak zapisał moje imię w księdze życia, po co mam iść za Nim? A po to, żeby się tak nauczyć żyć jak On, po to, żeby Jego obraz był w nas wykształtowany, bo to Ojciec chce zobaczyć w nas. Do tego nas powołał. Aby tak przemienić nasze życie, aby tak oczyścić nasze serce, aby tak odmienić nasze myśli, nasze pragnienia, abyśmy byli inni, nie z tego świata. Nie z tego świata. Z tego Bożego świata. Kiedy brat powiedział o chrzcie, o symbolu, o przejściu przez Morze Czerwone, który jest obrazem chrztu, i później zapytał się, jak często wracamy do Egiptu. Pomyślałem, no Izrael nie wrócił ani razu. Właśnie w sensie takim, później wracali tam, czytamy dalej, to wracali, ale wracali w sposób taki, że zagrożenie było dla kraju, a oni szukali pomocy w Egipcie. Bóg mówi, nie szukajcie tam pomocy, to jest do niczego przez proroków. Ale oni, to tam wracali wtedy po tą pomoc. I oczywiście kończyło się tak, jak Bóg mówił, ale tak naprawdę to oni nie wrócili. Ja mówię tak, bo gdyby mieli znowu przejść przez Morze Czerwone sami, już bez Bożej, to by utopili się. Gdyby chrzest w realnym wymiarze był dla nas tak samo, jak Morze Czerwone dla Izraelitów, może też byśmy nie wracali do świata. Bo jak przejść, jak Bóg nie rozdziela wody? Aby nie rozdzielił. Ale ponieważ ma to już wymiar duchowy i łatwo przejść tą granicę i łatwo z powrotem wrócić, i łatwo z powrotem zaprząc się w jarzmo świata, to wielu wraca. Na chwilę, na miesiąc, na tydzień, na dwa, nieraz na dwa lata, nieraz na całe życie. Ale nie myślą, że na całe życie wrócili, tylko że zostali już tam. Nie mają powrotu. Nie mogą znaleźć drogi powrotnej. Dlatego pamiętajmy, że Chrzest, który przeżywaliśmy, który żeśmy zawierali z Panem, jest ślubowaniem, był ślubowaniem naszego życia tylko z Bogiem i tylko dla Boga. Musimy to pamiętać. Nie można wracać. Już nie ma możliwości powrotu. Nie ma, chyba że zrywamy z Bogiem, bo Bóg się nie godzi na możliwość powrotu. Bóg się nie godzi i w Słowie Bożym nigdy nie ma zgody na to, że możesz powrócić. Jeśli wracamy, to zrywamy nasze przymierze z Bogiem, a wtedy dzieje się, co się dzieje. Straszne rzeczy się dzieją, ale Bóg za to nie odpowiada. To my odpowiadamy. Kochani, mamy Boga wspaniałego i powinniśmy dziękować Bogu za to, że tyle cierpliwości, powiem, ma wobec nas, tyle razy nam przypomina o tym, że mamy żyć świętym życiem, że mamy odwracać się od grzechu. Tyle cierpliwości nam okazuje, kiedy przechodzimy nieraz znowu z zabrudzonymi sercami, z zabrudzonymi szatami. Ale uczmy się, kochani, zwyciężać. Uczmy się tego, że mamy przychodzić z pieśnią chwały tutaj, a nie tylko z pieśnią smutku, może pokuty. Jak żeśmy upadli, to nie mamy wyboru. Musimy przejść tutaj z pieśnią pokuty. Ze słowami pokuty, ze słowami żalu nie mamy wyboru. Nie ma innej drogi. Trzeba pokutować, trzeba wyznać to Bogu, trzeba żałować swojego grzechu, ale nie chciejmy. Ten brat powiedział tak, że w zasadzie to my dzisiaj uczymy się upadać, a nie zwyciężać. Bardzo często się mówi o upadku i mówi się, w porządku, jak upadłeś, nie bój się. No nie martw się, jak upadłeś. No nie zasmuć się czasem na godzinę. Jezus się kocha. Wiecie? I jest to taka szkoła fajnego upadania. Jak judo ktoś ćwiczył, to zaczynali od tego, że uczyli go upadać. Wiecie? Bo tam są przerzuty, przewroty. I jedną z pierwszych sztuk, które musiał opanować ten, to upadać fajnie. Ja kiedy byłem młodzieńcem, miałem kolegę, który zaczął ćwiczyć judo. I później, wiesz co, pokażę ci fajny rzut. Tam nad jeziorem to było. Pokażę ci, ale ja taki nie byłem, wiecie. No nie był się to taki prosty, najprostszy, wiecie. I rzucił mnie tak trochę. Przerzucił mnie. I wiecie, czym się skończyło? Obojczyk. Pękł mi obojczyk. Jakie były zabawy. Nie umiałem upadać. A on umiał upadać, jego mogli przerzucać. Dzisiaj chrześcijanie uczą się upadać, żeby szybko powstać, żeby bezpiecznie upaść. A nie uczymy się, jak zwyciężać, a mamy się uczyć, jak zwyciężać grzech. Nie upadać. Jak przejść nad nim jak władca, jak zwycięzca, bo Jezus go zwyciężył. Jezus nigdy nie uczył się upadać i nigdy nie upadł, ale uczył się zwyciężać, chwała Bogu, i zawsze zwyciężał. To jest nasz wódz. Tego uczy. I chcielibyśmy się tego uczyć i dziękować Bogu. 22 psalm. Psalm pełen radości i powiem tak. Myślę, że tak nieraz jest tak, że ciężko nam jest uwielbiać Pana Boga, że znaczy nie ciężko, w sensie takim, że ciężko, bo ale jakoś tak może nie mamy takiego zapału, takiego ognia do uwielbiania Pana naszego Jezusa Chrystusa. A on, ten psalm, ten fragment tego psalmu, druga połowa, mówi właśnie o uwielbianiu. I zaczyna się, 23 wiersz chcę przeczytać, 22 psalmu i do końca. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Kochani, kiedy przychodzimy na nabożeństwo, wśród braci, wśród sióstr. Słowo Boże mówi, będę imię Twoje opowiadał moim braciom. Opowiadaj imię Jezusa swojemu bratu. Nie czekaj, że kaznodzieja mówi kazanie, a ty nie wiesz, co masz robić. Opowiadaj imię Jezusa swoim braciom, swoim siostrom. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Kochani, powinno być w naszym życiu to, w naszym sercu to, że przychodzę tutaj, aby wobec moich braci uwielbiać Jezusa Chrystusa, aby Mu powiedzieć, powiedz, jak uwielbiasz, kiedy nie słychać Ciebie w modlitwie wcale. Powiem tak, zamknąłeś ten rozdział, jeśli się nie modlisz w zgromadzeniu. Nie opowiadasz. I są tacy ludzie, od których nigdy nie słyszałem, żeby opowiadali mi, że Jezus jest jego radością. Słyszeliście? Znacie takich ludzi? Ja wiem, nawet w naszym zborze są tacy. Jeśli się nie modlisz, nigdy ust nie otwierasz, ja nigdy nie słyszałem od ciebie, że Jezus jest twoją radością. Że ty mówisz, chwała ci Boże, że błogosławisz moje życie. A przecież masz, to jest obowiązek twój, to jest twoja, Bóg cię zachęca do tego. Zrozumiecie? Rozumiecie to, co to jest? To nie jest normalne. Jeśli jest ktoś, od którego nigdy nie słyszałeś, że on dziękuje Bogu, więc co on ma? Co on robi? Zamknął, ja nie mówię, że on się pozbywa czegokolwiek, ale zamknął tą furtkę, powiedział, mieć sumienie nie osądza. Może tak powiedział. Ale to jest napisane, będę opowiadał imię twoje braciom moim. Będę cię chwalił pośród zgromadzenia. Pośród zgromadzenia mamy chwalić też Pana. I myślę, że jak się tutaj wstydzimy chwalić Pana, to już nie mówimy to poza zgromadzeniem. Tam się jeszcze bardziej wstydzimy. Bo tutaj to cię ktoś zrozumie. Tutaj ktoś powie amen na twoje uwielbienie, a tam powie wariat, co mu odbiło. Zostaw sobie tą naukę. Tak, nie powiesz mu. Jak tu się boisz, to tam się 4 razy więcej boisz. Zobaczcie, że my mamy mówić o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Mamy, kiedy rozmawiamy, mówić o radości, którą przeżywamy z Jezusem. Bo smutków to my mamy dość. I utrapień my mamy dość. I kiedy nie mówimy o radości, kiedy nie mówimy o tym, co zyskujemy od Pana, to nieraz tak nas przygniatają te smutki, że mówią, ach, jakie straszne i ciężkie życie chrześcijanina jest. A szczególnie w dzisiejszym czasie, a z tymi ludźmi, a z takim zborem. Och, jakie mam tylko ciężkie życie. Wiecie, dlaczego tak jest? Ponieważ mało jest tych, którzy mówią o imieniu Pańskim wśród braci. To się wydaje normalne, że tu przychodzimy i śpiewamy, no to przecież Bogu na chwałę śpiewamy. Tak, ci, co się modlą i ci, co z serca śpiewają, Bogu na chwałę śpiewają. I mówią, imię Pańskie opowiadają braciom. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go, chwalcie Go. Wy, którzy się boicie Pana, wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba. Bójcie się Go wszyscy potomkowie Jakuba. Mamy mówić o tym. Wiecie, to wypadło dzisiaj z usług. Bójcie się Pana. Nie bójcie się Pana. A jak to często jest, bójcie się Pana. Bo trzeba się Go bać. Ale to nie tak się bać, jak diabła się boisz. Albo jak choroby się boisz śmiertelnej. Nie tak się boimy Pana. Ale mamy się bać Pana. Mamy Go mieć we czci. Mamy naprawdę Go mieć jako króla. Ja wam mówiłem, jakie na mnie wrażenie, kiedy byłem na Ukrainie, zrobiły te modlitwy braci, kiedy oni modlili się i prawie w każdej modlitwie, tak jak my mówimy chwała Panu, to takie popularne, to każdy mówi, to u nich jest kłaniamy się przed Tobą. Pokłanienie Ciebie. Jakie to jest piękne, mocne słowo, słuchajcie. Kłaniamy się przed Tobą, przed Twoim majestatem. Ja wierzę, że oni to w sercu mają. Pokłonić się z czcią Bogu. Bójcie się Pana. Jak mu mamy służyć? Z drżeniem i? To w Nowym Testamencie, czy to gdzieś jakaś książka lewa? Z drżeniem i z bojaźnią. Wtedy Pan jest wywyższony. Prawdziwie jest wywyższony. O, kochani, a my jesteśmy skruszonego serca. I to jest wtedy prawidłowa relacja. Wywyższony Bóg, a my skruszonego serca. I to jest zdrowa sytuacja. I to jest bezpieczna sytuacja. Gdyż bójcie się go wszyscy potomkowie Izraela, gdyż nie zgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed nim oblicza swego, lecz gdy wołał do niego, wysłuchał go, chwała Bogu, że się nie wzgardził mną i Tobą, Twoją brzydotą, moją nędzą. On widział moją nędzę przez całe moje życie. Ileż razy zdradzałem Pana, ileż razy zawiodłem mojego Pana Jezusa Chrystusa. On przez to wszystko widział, zanim mnie powołał. Ale nie wzgardził moją nędzą. Nędzę tylko miałem. Jeśli masz dzisiaj nędzę, wiesz, każdy w świecie zgardzi twoją nędzą. Jeśli tylko się dojrzy twoją nędzę, człowiek maskuje się, ukrywa swoją nędzę, ukrywa swoje słabe punkty, prawda? Kiedy młody człowiek podrywa dziewczynę, to ukrywa swoje słabe punkty. ukrywa, chce być tylko te dobre emanować. Kiedy dziewczyna chce poderwać chłopaka, to ukrywa swoje słabe punkty. Nawet się tak ubiera, żeby nie było widać ich słabych punktów. Ale kiedy dostrzeże człowiek, kiedy świat dostrzeże twoje słabe punkty, to cię zmiesza z błotem. Pogardzi tobą. Odrzuci cię. I dlatego to tak się dzieje, kochani. Świat, ja nie mówię świat, ludzie w świecie, bo to nie świat, to nie drzewa gardzą, ale ludzie w tym świecie, ludzie, którzy są poddani rzeczom tego świata, zgardzą. A Jezus, który ciebie widzi na wskroś, nie zgardzi twoją nędzą. Jedyny, który nie zgardzi twoją nędzą. Ja kiedyś powiedziałem, tego złomu, który masz, tego złomu, tego dziadostwa, które masz, nie przyjmie żaden punkt skupu na tej ziemi. Nikt nie przyjmie twojego złomu. Nikt nie przyjmie twojej nędzy. Nikt nie przyjmie twoich grzechów. Nikt się nie znajdzie taki. Nie ma takiego punktu skupu złomu, żebyś tam poszedł i sprzedał to. Jest tylko jeden. Jezus może przyjąć ten twój złom. Jezus może przyjąć i wziąć, zdjąć z ciebie ten bagaż, to brzemię, bo go odrzuca, bo zgładził mocą swojej świętej krwi. Tylko On, tylko jeden. A gdyby nawet tego nie uczynił, gdyby nie zgładził grzechu swoich krwią, myślę, żeby nie przyjął nikt, nawet Bóg. Dlatego była potrzebna ofiara, żeby grzechy nasze były zniszczone, nie tylko gdzieś tam przesunięte, ale zgładzone. Ich nie ma. Jezus Chrystus nie wzgardził nędzą ubogiego i nie wzgardzi i nie brzydzi się. I nie brzydzi się. Widzimy to w życiu Jezusa Chrystusa, który idzie i z celnikami, z grzesznikami przestaje, który zbliża się do trędowatych, który kładzie na nich ręce. Nie brzydzi się. Wspaniały nasz Pan, Jezus Chrystus. A więc trzeba opowiadać Jego imię braciom. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna. Wiecie, ten fragment, ja może na nim skończę. Ten fragment najbardziej tak jakoś przemówił do mnie. Tak pomyślałem, tak zapragnąłem, żeby moje uwielbienie, mój sposób uwielbiania Boga pochodził od Jezusa Chrystusa. Tak bym chciał Go zobaczyć, kiedy On się modlił. Tak bym chciał Go podglądnąć i posłuchać. Kiedy On uwielbiał swojego Ojca. Kiedy On może przychodził do świątyni, aby się modlić. Oni widzieli. Ale, kochani, my się możemy nauczyć od Jezusa Chrystusa i chciejmy się nauczyć. I chciejmy się nauczyć, bo my nie umiemy. Ci, którzy się nie modlą, mówią, ja nie mam talentu, może ja nie wiem, różnie. Nikt z nas nie ma. Jezus może nas nauczyć. Jezus wkłada nową pieśń. Jezus wkłada słowa swoje, słowa pieśni, słowa uwielbienia w nasze serce. Może to tego brakuje, kochany. A nie tego, że ty mówisz, wstydliwy jesteś. A może to tego brakuje, że ci Jezus nie wkłada w twoje serce. Może to jest większa bieda niż tylko to, że ach, nie będę się modlił. Ach, nie powiem świadectwa. Bo jeśli Jezus wkłada, to nie możesz milczeć. Trudno jest milczeć. Trudno jest wtedy zatrzymać te słowa. Trudno jest zatrzymać uwielbienie. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna. Spełnię śluby swoje wobec tych, którzy się Ciebie boją. Nauczyć się od Pana Jezusa. On wywyższał Ojca. On prawdziwie uwielbiał swojego Ojca i życiem, i modlitwą wierzę. Widzimy Jego życie, które uwielbia imię Boże. On powiedział, że nic nie może czynić od siebie, ale tylko od woli. Jego chlebem jest czynić wolę Ojca. On naprawdę wywyższał i uwielbiał imię Ojca przez swoje czyny, przez swoje życie. Ale ja sobie mogę wyobrazić, jak On uwielbiał w modlitwie. My nieraz życie mamy beznadziejne i nie uwielbia ono Boga, ale modlić się ładnie umiemy, prawda? Natomiast kiedy nas Bóg, jakoś powiem, dotknie, łaska Boża, to chociaż tydzień był byle jaki, ale możemy i tak uwielbiać Boga. A Jezus, który miał czyste życie i którego życie było chwałą dla Boga, jak On musiał uwielbiać Boga. Jak to musiało być piękne, kiedy On uwielbiał i wysławiał Jezusa, swojego Ojca. Nauczyć się od Niego, tak podobnie jak On uwielbiać. Tak naprawdę z serca. Uwielbiać imię Boże. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił w pośród zgromadzenia. Uklękniemy i będziemy chwalić Pana w pośród zgromadzenia i uwielbiać Go za Jego wspaniałe imię. Amen.